Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Łączę się telefonicznie z naszym korespondentem tenisowym z Australian Open, z Piotrem Haczkiem. Dzisiaj podsumowanie. Może zacznijmy od tego, brawo, brawo, dobrze przewidzieliśmy, Rybakina wygrała. No ja oddaję honor, bo ja głosowałam na Dżokowicza, ale jednak młodość wygrała.
No tak, tak naprawdę to trudno od siebie rozpocząć, mamy tyle wiadomości. Może pierwszy krótko podsumujmy polskich tenisistów.
Ja tylko swoje 3 grosze. Właściwie jestem zadowolona z tego, że jakby miała Iga z kimś przegrać, to przynajmniej przegrała z czampionką, z Rybakiną. To też nas jakoś podnosi na duchu.
No tak, w pewien sposób na pewno. No największy sukces w historii polskiego tenisa. Wszyscy polscy tenisiści, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej, przeszli do drugiej rundy turnieju głównego. I tak Linda Klimowiczowa i to z eliminacji, czyli wygrała jeszcze 3 rundy w eliminacjach, przegrała wtedy w drugiej z Kitoliną. Po walce w pierwszym secie Magda Fręch przegrała w drugiej z Jasmine Paolini, Magda Linet w trzeciej rundzie również się zameldowała, dobrze zagrała poprzednie 2 turnieje, także awansowała, jest tam w okolicach 38. miejsca. Iga Świątek, no tak jak wspomniałaś, w ćwierćfinale przegrała z zwycięzczynią Eleną Rybakiną. No cóż, mówiliśmy już dużo o Idze Świątek. Ona moim zdaniem krótko powinna skupić się na treningu przez najbliższe 3-4 tygodnie, po prostu nie grać żadnych turniej i wejść z mocą, z nowymi uderzeniami, z nowym taktyką, z wszystkim nowym graniem, żeby z tym, co trzeba było poprawić, jeśli chodzi o te turnieje, które się rozpoczną w Stanach, czyli Miami i Indian Wells. Tu powinna celować w marcu, po prostu to jest też rozgrywane na kortach twardych, na podobnych kortach jak Australian Open. A u naszych panów Hubert Hurkacz w drugiej rundzie no niestety przegrał z Ethanem Quinnem. Tutaj no, możemy mówić o niespodziance, no i jakoś te wielkie szlemy nie wychodzą Hubertowi, który dodajmy tak naprawdę zwykle gdzieś przechodzi te pierwsze 2 rundy w wielkim szlemie, generalnie przegrywając w tych pierwszych rundach, poza tym słynnym półfinałem w Wimbledonie w 2021 roku i w ćwierćfinale 2024 w ASEAN Open, no to tak naprawdę no, nie ma wyników w tym wielkim szlemie. On dobrze gra w tych niższych turniejach, jednak jakaś ta presja na nim ciąży, nie wiem, trudno mi naprawdę powiedzieć. Może po prostu te mecze do wygranych 3 setów może jakoś mu w pewnym sensie nie leżą. No, a dodajmy, że był w 1. 10, no to jest zawodnik, który powinien się meldować regularnie. 4. runda, ćwierćfinał, a nawet te półfinały dość często. A jeszcze nadmienimy, że Kamil Majszczak niestety był kontuzjowany, przegrał z Węgrem Morożanem w drugiej rundzie. Kontuzja brzucha, niestety mięśni brzucha. No też liczyłem na trochę więcej, tam w następnych rundach był pojedynek z Medvedevem bo mógł być rewanż za ten przegrany 3-setowy mecz w Brisbane tuż przed tym turniejem. Kamil pokazał serce, wolę walki pomimo bólu, także tutaj jednak na plus powiedziałbym, jeśli chodzi o Kamil Majszczak, wyleczy kontuzję, wydaje mi się, że będzie dalej szedł do przodu w rankingu.
Przypomnijmy o tym polskim akcencie. W miniony piątek naprawdę radość, bo wspomniałeś o Australijce polskiego pochodzenia Oliwii Gadecki, czy też Gądecki. Ona z partnerem wygrali grę mieszaną.
Tak, wygrali grę mieszaną. Ona powtórzyła z zeszłego roku, także to wielki sukces. Urodziła się w Gold Coast, rodzice są Polacy. No jest to jakiś polski akcent, warto też obserwować tą zawodniczkę, bardzo sympatyczna, dobrze grająca, również jest tam w pierwszej setce, jeśli chodzi o grę singlową. Ona była wielkim talentem i wydaje mi się, że również ona jest bardzo młoda, ona ma, jeśli dobrze pamiętam, 22 lata, także wszystko przed nią. A dodajmy jeszcze, że no, w deblu panów Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem osiągnęli półfinał, który tak naprawdę no, jest wielkim sukcesem dla tej dopiero zaczynającej występy pary. Także to dla Luka Johnsona to był pierwszy taki sukces. No, jak wiemy, Jan Zieliński już miał tego rodzaju sukcesy. Był w finale Australian Open, wygrał 2 razy grę mixtową w Wimbledonie i również w Australian Open. Zaprezentowali się świetnie, a dodajmy, że w pierwszej rundzie ich przeciwnicy mieli piłkę meczową.
Czyli ogólnie można powiedzieć, że nasi spisali się generalnie dosyć dobrze. Powiedzmy troszeczkę o Dżokowiczu. Ja tradycyjnie mówiłam Dżokowicz, a ty mówiłeś, no niestety on nie miał szansy się rozegrać w ogóle w tym turnieju i miałeś rację.
Miałem i nie miałem, bo tak naprawdę, no jeśli chodzi o Dżokowicza, no tutaj ten turniej był dość dziwny. Pierwsze 3 jego mecze były dość gładko wygrane z zawodnikami takimi, którzy nie mogli mu za niczym zagrozić. Później był Krecz Kmęsika, Czecha. Potem przegrywał Djokovic wyraźnie z Lorenzo Musettim, 2-0 w setach i nagle Musetti dostał kontuzji nogi, także bardzo szczęśliwie, co o czym mówił na korcie Djokovic, albo po prostu wygrał wszystko i grał genialnie. I to było naprawdę przykre widzieć, nie widziałem go na konferencji, no to ledwo szedł, widoczna kontuzja, jeszcze nie wiedział jaka, leciał do Rzymu w ten sam dzień. No ja myślałem, że wygra jednak Sinner z Djokovicem, no ale to, co Djokovic zagrał w tej półfinałowym pojedynku, no to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, nie tylko moje. Siedzący koło mnie Serbowie również przecierali oczy zdumienia, jak oni zawsze w niego wierzą. Tak. Nie do końca wierzyli, jeśli chodzi o to, co pokazywał w ostatnim okresie Sinner, a co zagrał tak naprawdę Djokovic w tej rundzie poprzedniej. I to było coś nieprawdopodobnego. Po prostu grał tak szybko, to trzeba było być na korcie, bo jednak w telewizjach to nie widać tego. Grał tak szybko, Sinner, który jest jednym z najszybszych zawodników, nie nadążał tak naprawdę. Grał bardzo agresywnie, wymuszał błędy, sprowadzał Sinnera do tego, że to on biega, a nie jednak Djokovic.
I no bo to właśnie jest cały Djokovic.
Tak, no przemyślał, wybrał idealną taktykę i był w stanie pokonać po 4 godzinach, 9 minutach Sinnera. I naprawdę wszyscy przecierali oczy zdumienia. Serwisy, jak mocno serwował, drugi serwis 20-30 km zwykle szybszy niż zwykle. Po prostu najlepszy mecz Djokovicia od naprawdę paru lat, a oglądam tych meczy naprawdę dość sporo. No a co się stało wcześniej? No to był najlepszy dzień, jeśli chodzi o półfinale w historii chyba Australian Open. Alcaraz Zwieriew, 5 godzin 27 minut. To dopiero był mecz. To było coś nieprawdopodobnego, w jaki sposób był w stanie obrócić losy meczu Carlos Alcaraz, który no, doznał również na początku mówił kontuzji. Zwieriew myślał, że to są skurcze. No, tak naprawdę do końca to tylko Alcaraz wie.
No a męski tenis, którzy fani tenisa mówią, że to trwa tak długo, no bo taki mecz, który trwa 5 godzin, to już przekracza możliwości widza.
Te opinie to chyba są od osób, które nie oglądały tego meczu. To było tak emocjonujące i to był tak nieprawdopodobny mecz.
Że 5 godzin przyleciało
Alcaraz,
jak dwie, tak?
Tak, i Alcaraz przez ponad 2 godziny, no widać było, że z tą nogą jest nie tak i walczy i stara się, żeby utrzymać swój serwis, dochodziło do tiebreaków, przegrał obydwa tiebreaki i przegrywał ze Zwieriewem już 5-3 no, w tym decydującym secie, a jednak był w stanie wyjść po prostu z tej sytuacji, co było nieprawdopodobne, przełamać 2 razy Zwieriewa, a Alcaraz dalej. I tutaj też chciałem jedną rzecz powiedzieć jeszcze, Dorota, bo mówią, a jak Alcaraz stanie za 2 dni na mecz, za jeden dzień na mecz, jak to jest możliwe? To jest, on ma 22 lata.
No ale mężczyzna 22-letni, tak. To kiedyś w czasach, kiedy były wojny, to mówili, że to jest maszyna do zabijania. To jest taka siła, to jest taka potęga hormonów, że no co tu się dziwić, że taki młody człowiek zawsze ma tyle energii i tyle siły, gdzie czasami no to jest ważniejsze niż doświadczenie i technika.
Ale rzeczywiście, no, on ma 22 lata i on już ma 7 wielkiego szlema, a każdy zna McEnroe. Każdy zna Beckera. Becker ma 6 wygranych szlemów w historii swojej. McEnroe 7, a Jimmy Connors, który tam do 40 roku życia grał 8, Agassi 8, Lenz 8. To są takie nazwiska, które wszyscy znają. A on w wieku 22 lata już ma 7 wielkich szlemów. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo na korcie widać było, że tam jakąś małą buteleczkę. Już rozmawiałem z pewnymi osobami, które niekoniecznie znają się na tenisie. Mówię, o, buteleczkę mu przynieśli, tam na pewno jakieś dragi, bo jakieś coś wspomagacze, nie wiadomo co. Takie opowiadania o tym, że ktoś wniósł jakąś niedozwoloną substancję, dał Alcarazowi, on wypił i widzicie na końcu, często się słyszy takie opinie. No nie, to był jakiś elektrolity, to był jakiś tak zwany cramp fix. Sam to używam, jak biegam gdzieś w swoich tam rejsach takich.
No ale oni chyba to przecież terenowych. Sprawdzają, prawda?
Oczywiście, że sprawdzałem po finale. Oni poszli na pewno oboje na
antydopingową
tą. Tak, oczywiście. Na przykład Zwieriew sprawdza częstokroć swoją krew, jeśli chodzi o cukier, bo jest chory na cukrzycę i to ten typ 1, ten najgorszy. Jak można być tak wysoko w tak ciężkim sporcie, 5 godzin 27, gdzie on ma cukrzycę typu 1? To jest ta naprawdę to najcięższa.
No to jest niesamowite. Nowoczesna medycyna w dzisiejszych czasach bardzo tutaj ułatwia. Podsumowanie na koniec. Jak byś podsumował tegoroczny Australian Open?
Dla Polaków zdaje się bardzo dobrze, z lekkim minusem, jeśli chodzi o formę Świątek i Hurkacza. Postawę. No dodajmy jeszcze do Alcaraza jednak to, bo to jest bardzo ważne. Skompletował wszystkie turnieje Wielkiego Szlema jako najmłodszy zawodnik w historii. Czyli wygrał już każdy z tych 4 Wielkiego Szlema. Piękny finał z Alcaraz z Djokovicem, zacięty, ale przede wszystkim finał Rybakiny z Aryną Sabalenką. trzysetowy. Sabalenka wygrywała 3-0 w trzecim secie i była w stanie odwrócić losy meczu Rybakina. Ona przegrała 5 gemów z rzędu i była w stanie z 3-0 wyjść na 5-3, 5 gemów z rzędu, wygrać i wygrać 6-4 cały mecz w trzecim secie i mecz. No naprawdę zwroty akcji, półfinały niesamowite, sukces tak naprawdę cały turniej, bo znowu został pobity rekord, jeśli chodzi o publiczność. 1 150 000 widzów przyszło na turniej główny, a łącznie z eliminacjami 1 368 000 ludzi. Ciężko do
zdjęcia. Niesamowite.
I naprawdę ten turniej to kwitnie, co roku jest coś nowego, co roku jest jakieś nowe miejsce, tak jak mówiłem.
Cały świat tutaj do nas zjeżdża.
No tak, oczywiście, to jest niesamowity zaszczyt finansowy dla Wiktorii, dla Melbourne. No i też trzeba przyznać, że wszyscy chwalą, wszyscy zawodnicy mówią, że to jest najlepiej zorganizowany szlem. Naprawdę za każdym rokiem coś nowego organizatorzy po prostu dla nas pokazują.
Dziękuję Ci serdecznie, Piotr, za wszystkie relacje, które przekazywałeś nam podczas Australian Open 2026. Dziękuję w imieniu redakcji i w imieniu naszych słuchaczy i czekamy na dalsze emocje sportowe, emocje tenisowe, które tutaj po drodze w tym roku będziesz miał okazję nam przekazać, turnieje, które będziesz oglądał. Zapraszamy serdecznie. No i jeszcze raz dziękujemy. Do usłyszenia.
O, dziękuję jak zawsze, bo to dla mnie zaszczyt komentować ten turniej tenisowy i do usłyszenia. Miejmy nadzieję już wkrótce przy najbliższych sukcesach naszych tenisistów, jeśli chodzi o turnieje i turnieje Wielkiego Szlema. Dziękuję Państwu. Dziękuję Dorota. Do usłyszenia.
Za uwagę. Dziękuję Państwu. Dorota Banasiak, SBS Polish.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.